Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład.
To o nich jest ten program.
W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy. Czyli pół godziny o Stelmecie Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Witam serdecznie, Jacek Białogłowy, to jest magazyn Rzut za trzy, a dzisiaj skupiamy się, tak jak zapowiadałem od rana, na tak zwanych sprawach organizacyjnych Stelmetu NIBC Zielona Góra, chociaż najpierw słówko o tym, co w Stelmecie słychać. Stelmet wrócił z Krasnojarska ze świetnego meczu z tamtejszym Jenisejem, ze zwycięskiego szóstego spotkania w lice VTB. Koszmarna podróż za naszymi koszykarzami, koszmarna w tym sensie, że mniej więcej około 10 wyjechali z hali po meczu z Krasnojarskiem, a już o 2.45 w nocy, tej samej nocy, czyli praktycznie bez snu, ruszali z powrotem do Zielonej Góry. O 5 rano czasu rosyjskiego, czasu krasnojarskiego mieli lot. Lot do Sankt Petersburga, tym razem nie przez Moskwę, lecieli z Sankt Petersburga do Berlina, no i wieczorem byli w Zielonej Górze po jeszcze oczywiście prawie 3 godzinach jazdy z Berlina. No w każdym razie nasza drużyna co najmniej lekko podmęczona, ale wczoraj ruszyła do treningów. A jeśli chodzi o sprawy około stelmetowskie, to słychać głośno, nieoficjalnie, nie również od ludzi ze Stelmetu, że będzie nowy zawodnik w Stelmecie. Ma wypełnić lukę po Przemysławie Zamojskim, który dostał zgodę na to, żeby polecieć na turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Ten turniej odbędzie się w marcu w Indiach. W ogóle są jeszcze dwa turnieje. Jeśli w pierwszym naszej reprezentacji nie wyjdzie, to jeszcze drugi jest turniej, ale Przemysław Zamojski mówi, że chce drużyna i on chce, żeby w tym pierwszym turnieju już wszystko było jasne, żeby drużyna awansowała po prostu i ma go nie być według jego wersji 3 tygodnie, natomiast w wersji pesymistycznej, gdyby na dwa turnieje miał jechać, to by było 6 tygodni przerwy. I nazwisko, które pojawiło się wczoraj na portalu superbasket.it, to jest włoski portal, to jest nazwisko King, George King, to on miałby wzmocnić Stelmet. George King, 26-letni zawodnik, który występuje w Dolomiti Energa Trento, wczoraj jeszcze grał w spotkaniu z Partizanem Belgrad. Partizan wygrał z Włochami, King grał tylko przez 8 minut i w ogóle ze statystyk wynika, że w tych Włoszech chyba czuje się nie najlepiej, no bo gra tam dość mało w tym zespole z Trento. To jest zawodnik, który ma jeden występ w NBA i zaliczoną jedną zbiórkę w NBA w barwach Phoenix Suns. Poza tym grał w niższych ligach w Stanach Zjednoczonych, no a w tym sezonie pierwszy raz jest w Europie, właśnie we Włoszech, a teraz według tych nieoficjalnych, niepotwierdzonych w Stelmecie przez Stelmet informacji miałby zagrać w Zielonej Górze i zastępować w czasie, kiedy Przemysława Zamojskiego nie będzie, właśnie Przemysława Zamojskiego, ale w ogóle kontrakt z nim miałby być podpisany do końca sezonu. Czy ostatecznie będzie z nim kontrakt i kiedy on ewentualnie przyjedzie, powinniśmy dowiedzieć się w najbliższych dniach. No a teraz główna część, główne danie dzisiejszego programu Rzut za trzy. Rozmowa z Konradem Witrylakiem, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Glono SSA, która prowadzi drużynę Stelmetu NIBC Zielona Góra. Rozmawiamy o tym, o czym w ostatnich miesiącach dużo rozmawiało się wśród kibiców, czyli o tak zwanych sprawach organizacyjnych. Mówi się o Stelmecie, że to jest Stelmet Eko, że prostuje się budżet, że spłaca się długi z poprzednich lat. Jak to wszystko wygląda i jaką rolę pełni w tym właśnie Konrad Witrylak, który w Urzędzie Miasta swoją drogą kieruje dwoma departamentami i jest też w cudzysłowie wysłannikiem Urzędu Miasta do grono SSA, do Rady Nadzorczej. Posłuchajcie, dzisiaj swoją drogą pierwsza część rozmowy, rozmawiamy tylko o tych sprawach czysto organizacyjnych, a na jutro do Sport Cafe postanowiłem przerzucić jeszcze drugą, też sporą część, której porozmawiamy, w jaki sposób tworzono skład Stelmetu, jak wybierano trenera, bo jak się okazuje, to Konrad Witrylak akceptował i trenera, i wszystkich zawodników, którzy przyszli do Stelmetu, prowadził rozmowy i wspólnie z Januszem Jasińskim panowie w tej chwili podejmują w Stelmecie najważniejsze decyzje. A więc Sport Cafe jutro, a dzisiaj Rzut za trzy i Konrad Witrylak, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Grono SSA. Bardzo ważna w tej chwili osoba w Stelmecie.
Panie Konradzie, ja bym chciał na początek, żebyśmy ustalili sobie, że tak powiem, jaką pan w tej chwili pełni funkcję formalną. No, teoretycznie to wiadomo. Rada Nadzorcza Grono SSA, chyba że jest jakaś inna funkcja w tej chwili.
Nie, od wielu lat jest ta sama. Jestem wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Sportowej Spółki Akcyjnej Grono.
Okej, okay, a teraz nieformalną. Jaką pan rolę pełni w Gronie, czy w Stelmecie, NIBC, Zielona Góra? Na ten temat legendy krążą po mieście. Więc jakby pan ją określił, tą swoją rolę?
No może zostawmy, niech legendy krążą. Fajnie być legendą.
Może powiedzieć panu, jakie legendy krążą, a pan powie tak albo nie. Niech pan powie, czy to na przykład jest prawda, to o czym się mówi na mieście, że to pan pilnuje budżetu miejskiego, który płynie, tej części budżetu miejskiego, która płynie do Stelmetu w tym sezonie, że pan pilnuje Janusza Jasińskiego, żeby po prostu wydawał tak, jak kierunkowo są te pieniądze skierowane do Stelmetu na konkretny cel w tym sezonie. Od tego pan podobno między innymi jest.
Znaczy, w ogóle funkcją Rady Nadzorczej jest kontrola działalności zarządu spółki. Więc no tak, oczywiście, że każdy z członków Rady Nadzorczej
kontroluje... Ale pan jest wydelegowany z Urzędu Miasta, więc oczywiście. To szczególna chyba postać, no więc, z pana, tak?
Więc od iluś tam lat już, nawet nie pamiętam ilu, ale już nastu lat, bo to jeszcze zaczynałem jako członek Rady Nadzorczej, kiedy Zastal Zielona Góra wtedy występował w niższej klasie rozgrywkowej. Więc już tych lat w tym klubie jako członek Rady Nadzorczej, czy wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej jestem wiele. No rzeczywiście może w tym roku gdzieś zapadła taka decyzja, żeby wspomóc właściciela spółki, bardziej odciążyć go trochę od pewnych spraw związanych z finansami czy z nadzorem nad finansami spółki, pomóc mu po prostu jakby no wyjść na prostą, poprawić wizerunek klubu i no, zostałem o to w jakiś sposób poproszony przez pewnych sponsorów, żebym bardziej zajął się właśnie, czy bardziej przyjrzał się wydatkowaniu środków, szczególnie wydatkowaniu związanym z zawodnikami i trenerami.
Pięknie pan mówi, tak ładnie, okrągłe słowa. Ale odnosząc się do tej funkcji, pan miał zostać prezesem przecież tego klubu. To Janusz Jasiński nawet mówił wprost kilka miesięcy temu, że pan się zastanawia, że nie może się zdecydować w te czy we w te. Nie został pan prezesem. Dlaczego formalnie do tego nie doszło?
Znaczy, wie pan, to jest tak, że w życiu trzeba podejmować decyzję. No podjąłem decyzję, że oczywiście miałem rzeczywiście taką propozycję, żeby objąć funkcję prezesa. Ale z różnych względów osobistych, ale też związanych jakby no z pracą, którą wykonuję, nie byłem w stanie pogodzić dwóch funkcji.
No to słuchaj, może pan ma rezygnować z urzędu i tam się zająć bardzo mocno prezesurą.
To ja pierwsze słyszę, że miałem zrezygnować z urzędu. Takie informacje do mnie nie dotarły i myślę, że byłbym pierwszą osobą, która by o tym wiedziała, że mam zostać gdzieś z tego urzędu.
Ale może nie usunięty, czy odejść tylko na jakiś czas, nie wiem, zawiesić się w urzędzie, czy w działalności urzędowej, a no, skupić Jacku, się na tamtej tylko.
Piastując funkcję, jaką piastuję w Urzędzie Miasta, trudno odejść na jakiś czas. Nie można być dyrektorem na pół etatu.
Bezpłatny urlop można wziąć.
No ale ktoś tą pracę będzie musiał wykonywać, czy musiałby wykonywać, no w związku z tym, no inaczej. No podjąłem decyzję taką, jaką podjąłem, że tak jak mówiłem, ze względów właśnie i prywatnych, i ze względów służbowych takiej funkcji objąć nie mogę.
Dobra, ale to tak po ludzku bardziej, zostawiając te okrągłe słowa, czyli pan zarządza na co dzień tym, co się dzieje w Stelmecie, jeśli chodzi o pieniądze wydatkowane właśnie na zawodników, najkrócej mówiąc, czyli pilnuje, żeby wypłaty szły na czas, żeby...
To znaczy, trudno powiedzieć, czy zarządza, no wspólnie z właścicielem tutaj pilnujemy właśnie, z właścicielem, z panem Januszem Jasińskim pilnujemy, żeby środki, które idą do klubu, przede wszystkim były i terminowo były z tych środków regulowane wynagrodzenia dla zawodników i dla trenerów.
No dobra, a jak wygląda w tej chwili naprawa? Jaka jest sytuacja? Bo jeżeli ma pan pilnować czegoś, to rozumiem, że no coś było nie tak.
Znaczy, no nie jest chyba tajemnicą,
bo legendy krążyły też na ten temat po mieście, tak?
Że klub posiada zaległości różnego typu i zawinione przez klub i niezawinione przynajmniej w naszej ocenie. No tak, no trudno. Chociażby sprawę Trautmana, tak? Który został zatrzymany przez policję, jechał po pijanemu. Gdzieś tą policją się przepychał, no, został aresztowany, klub go wyciągnął, w związku z tym klub rozwiązał z nim kontrakt i trudno znaleźć jakby bardziej jaskrawy powód do tego, żeby rozwiązać kontrakt, a mimo to przegraliśmy sprawę w Bacie, która w naszej ocenie była nie do przegrania, no więc trudno tutaj jakby obwiniać klub, bo z drugiej strony trudno, żeby zawodnik, który w ten sposób się zachował, reprezentował barwę naszego miasta, czy reprezentował sponsorów, którzy łożą swoje prywatne pieniądze na działalność naszego klubu, więc tak jak mówię, nie zawsze były to rzeczy związane, bo była też sprawa pana Ejengi. No, było wiele, wiele spraw, ale oczywiście były też sprawy zaległości, które no, za które no, ponosi odpowiedzialność organizacja, właśnie ta nasza, czyli klub. Natomiast jeżeli chodzi o ten rok, postanowiliśmy wdrożyć plan naprawczy i tutaj właśnie wspólnie z właścicielem, z radą nadzorczą, z przedstawicielami sponsorów, bo przecież w Radzie Nadzorczej też są sponsorzy, głównie sponsorzy, żeby wdrożyć plan naprawczy, który polegał będzie na tym, żeby wydatki, które są w tym sezonie, były zdecydowanie mniejsze niż wpływy do klubu i dzięki temu, żeby regulować z jednej strony zobowiązania zeszłego sezonu czy zeszłych sezonów, a z drugiej strony, żeby stworzyć drużynę, która będzie w stanie walczyć o jak najwyższe cele i to tutaj w naszej lidze polskiej. To również zdecydowaliśmy się przecież na start w lidze VTB.
Trudnej.
Więc trudnej, bardzo trudnej, więc jakby ten budżet nasz musiał być też brać pod uwagę występy w tej lidze. No a przede wszystkim, żeby drużyna ta starać się stworzyć taką drużynę, która będzie cieszyła kibiców i która spowoduje, że znowu napędzimy tą modę na koszykówkę i jakby liczba tych kibiców na meczach będzie większa. No odpukać, jak widać w tym sezonie, chyba nam się to udało.
Znaczy drużyna jest, to po pierwsze.
Drużyna jest, gra fajnie, kibice przychodzi tak troszeczkę, według mnie przychodzi ich coraz więcej, zresztą nie według mnie, tylko to tak wynika z oficjalnych statystyk.
A trzecia strona,
jest ich, czyli coraz więcej i nie ma problemu, może pan zapytać zawodników w tym sezonie.
Pytam, mówią, że jest okej.
Z żadnymi płatnościami, mają wszyscy płacone wynagrodzenia na czas, i zarówno zawodnicy, jak i trenerzy, więc wydaje się, że jakby ten program, który sobie zakreśliliśmy, taki program naprawczy, póki co zdaje egzamin. Czy zda egzamin do końca, ocenimy po sezonie i wtedy podejmiemy dalsze decyzje związane z tym, czy będziemy w ten sposób funkcjonowali, czy może coś zmienimy, może coś poprawimy, może uda się pozyskać kolejnego sponsora, będziemy mogli myśleć wtedy o wyższych celach, o budowaniu w jakiś inny sposób tego składu. Natomiast w mojej ocenie to, co udało nam się, to, co sobie zakreśliliśmy przed tym sezonem, póki co odpukać, udaje nam się w 100% realizować.
No dobrze, ale brakuje mi tutaj czwartego elementu, czyli spłaty zaległości, tak? Które przecież są duże. A czy to jest tak, bo to też proszę, proszę powiedzieć, bo nie wiem, czy to prawda, czy nie. Czy to jest trochę tak, że w tej chwili sytuacja, struktura, nazwijmy to, finansowa jest taka, że płyną pieniądze z miasta, z tego pieniądze idą na wypłaty i to jest rzeczywiście na bieżąco płacone zawodnikom, trenerom.
Pieniędzy z miasta nie wystarczy na wypłaty dla zawodników.
Okej, okay. Tutaj miasto o to dba, natomiast tym, co się wydarzyło w poprzednich latach, ma zajmować się Janusz Jasiński.
Pokrótce tak można powiedzieć, ale to też nie chciałbym też tak bezpośrednio przypisywać, że tych długów narobił pan Jasiński, bo tak jak mówiłem, no, to nie tylko są, oczywiście jest duża część tych naszych zobowiązań, które wynikają jakby z metody, jaką właściciel tutaj wybrał do funkcjonowania, ale były też inne, których tak naprawdę w naszej ocenie no, nie wynikają, tak już mówiłem wcześniej, jakby z naszych błędów. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie, no tak.
Skąd to spłacić? Kto to spłaci?
To nie tylko właściciel jakby jest zaangażowany w tą spłatę tych zaległości, ale również wszyscy inni, którzy działają w klubie, czy wokół klubu, tak i Rada Nadzorcza stara się w jakiś sposób, w jaki może, na ile pozwala na to czas i zaangażowanie, kontrolować jakby i wpływać na to, żeby te zaległości były no, realizowane, spłacane. Część tych, bo to też trochę mitów narosło co do tego, że te zaległości są takie olbrzymie i tak dalej.
Ja słyszę 3, 6, 8 milionów.
To jest normalnie, tak? Normalne funkcjonowaniu każdego.
A powie pan ile?
No to już mówię. Każdej organizacji są zobowiązania wymagalne, czyli takie, które należy zapłacić, które wynikają na przykład z tego, że były podpisane kontrakty, czy też teraz są wyniki BAT-u czy KAT-u i to są zobowiązania wymagalne, które należy realizować, ale są na przykład też takie zobowiązania, które W klubie są, ale nie są zobowiązaniami wymagalnymi, jak na przykład kredyty zaciągnięte na funkcjonowanie. Mhm. Pewnie pan posiada kredyt, ja posiadam kredyt. Dopóki go spłacamy, regulujemy to, co jak mamy podpisaną umowę z bankiem, to nie musimy tych pieniędzy spłacać natychmiast, tylko w okresie, na jaki został kredyt zaciągnięty. A wpływa to też, jeżeli chodzi o dług, no to jakby ta wysokość kredytu jest też jakby zobowiązaniem spółki.
No dobrze, ale to w takim razie ile pieniędzy ma klub do spłacenia?
Trudno powiedzieć na tą chwilę, ponieważ no, sezon się już toczy, więc jakby
no to ten
plan naprawczy został już wdrożony, więc część już tych zobowiązań zostało spłacone, właśnie wynikających z ugód, czy wynikających z wyroków batowskich. Więc tutaj to z tym pytaniem musiałby się pan zwrócić do pana Janusza Jasińskiego.
To na początku.
On będzie dokładnie znał, ile wynosi na tą chwilę, wynoszą te zobowiązania, ale tak jak mówię, bo tutaj trzeba rozdzielić te dwa rodzaje, czyli to, ile musimy zapłacić z tytułu właśnie różnego rodzaju podpisanych umów, bo to nie tylko z zawodnikami i trenerami, ale też nie wiem, z firmami przewozowymi i tak dalej, które jakby, znaczy nie jakby, tylko które...
Dziwi się pan legendą, jak się słyszy, że tam, nie wiem, Trautmannowi 200 tysięcy trzeba oddać, pan, to zaraz się robi kilkaset tysięcy złotych, Muriciowi kilkaset tysięcy, drugiej... to idzie w miliony, jak człowiek logicznie pododaje wszystko, tak?
No tylko, że proszę też zwrócić uwagę, że mimo naszych starań i wiem, że w dużym stopniu udanych, związanych z ociepleniem i z rynku klubu, gdzie naprawdę zaczyna się o nas już mówić, że jest fajnie, że zawodnicy chwalą, tak, między zawodnikami w Polsce już też jest ta opinia, że w klubie wszystko jest okej. No to w momencie takim, kiedy rzeczywiście zaczynamy jakby wychodzić na prostą, pojawia się na jednym z portali informacja, że Stelmet przegrał z Gacewiczusem. Tylko, że Stelmet tą sprawę przegrał z Gacewiczusem 4 miesiące wcześniej. I nikt o tym nie mówił, ale że za dobrze o nas mówiono, więc wyciągnięto sprawę sprzed 4 miesięcy.
Może ona się gdzieś pojawiła dopiero.
Nie. I w ten sposób właśnie narastają legendy. No niestety, jakby ten świat wokół nas, to nie jest też taki świat, który tylko będzie wspierał nasz klub, bo tak nie jest. I teraz no właśnie dochodzi do tego typu sytuacji, że różne wypuszczane informacje, które w pewien sposób nie są dementowane, bądź też czasami nie mogą być demontowane, powodują, że narastają jakieś mity. Ja nie mówię, że nie mamy zobowiązań, że nie mamy, klub nie ma długów, które należy spłacać. Natomiast na pewno nie jest to tak, że nie, życie nie jest czarno-białe. O, może w ten sposób.
Okej, okay, czyli rozumiem, że czarno-biało, nie powie pan mi, ile kiedy usiedliście i powiedzieliście, wprowadzamy plan, ile wtedy było tych długów.
Wie pan co, nie chcę na ten temat mówić, mówię, najlepiej gdyby się o tym wypowiedział właściciel albo prezes zarządu,
bo to jest, tak?
Ja pilnuję, tak jak mówiliśmy wcześniej, jakby no, tych pieniędzy, które są na ten sezon i są przeznaczone na zawodników i trenerów, i tutaj na ten temat mogę się w pełni wypowiadać i nie ma problemu. Natomiast tam, no rzeczywiście, były to długi, ale tak jak mówię, one są podzielone na te, które są wymagalne i niewymagalne. Myślę, że jeżeli uda się ten sezon doprowadzić do końca tak, jak to sobie planowaliśmy, i następny w podobny sposób poprowadzić, sytuacja związana z zadłużeniem klubu, za zobowiązaniami, tej sytuacji po prostu już nie będzie.
Zostanie, czyli na dwa lata rozpisaliście ten program?
Tak, program jest rozpisany na dwa lata, ale tak jak mówię, no żyjemy jak wszyscy, w pewnej niepewności gospodarczej, szczególnie jako klub sportowy. Nigdy nie wiemy do końca, jak wysokie będą wpływy. Więc może się okazać, że na przykład w przyszłym sezonie uda nam się, a prowadzimy przecież cały czas rozmowy z różnymi sponsorami, na ile uda nam się zwiększyć te wpływy, bo jeżeli nam się uda je zwiększyć, no to ten plan może być zrealizowany szybciej, jeżeli nie, no to będzie realizowany dłużej, więc to nie jest też tak, że my do końca jesteśmy pewni, że mamy 9 milionów wpływów, bo nawet jak mamy takie umowy podpisane, a jeżeli sponsor się nie wywiąże, no przecież nie pójdziemy ze sponsorem do sądu, nie będziemy od niego windykowali, no bo tak się po prostu nie robi. Nie? Oczywiście ja też nie chcę, żeby poszła taka informacja, że któryś ze sponsorów się nie wywiązuje z płatności, bo to nieprawda.
W ogóle teraz pójdzie informacja, że 9 milionów budżetu macie.
Mamy to szczęście, że sponsorów mamy super i naprawdę współpraca z nimi jest wzorowa. I często też nam pomagają w różny sposób, czy dokonując nawet płatności wcześniej, jeżeli jest taka potrzeba. więc absolutnie nie narzekamy. Naprawdę mamy super, super grupę tych sponsorów różnych, od tych największych do najmniejszych i życzylibyśmy sobie, żeby było ich jak najwięcej a dzięki temu ten nasz klub będzie się dalej rozwijał i
ale to pan tak, przepraszam za słowo, to pan tak chlapnął te 9 milionów tak przypadkowo, czy jest budżet w wysokości 9 milionów? Bo słychać było, że macie generalnie budżet o 3-4 miliony w dół ściąć na ten sezon, tak?
Mieliśmy ściąć budżet, nie wiem skąd się pojawiła kwota 3-4 milionów, bo tyle się nie da ściąć. Natomiast mieliśmy go ściąć po stronie wydatków, po stronie przychodów mieliśmy go zachować. No przecież czegoś trzeba spłacać te zaległości, które mamy. Jeżeli chodzi o stronę wydatkową, to utrzymujemy się w założonym budżecie. Czyli przed sezonem postanowiliśmy sobie, może po sezonie będzie jakby czas, żeby pogadać dokładnie o kwotach, jakie one były. Natomiast założyliśmy sobie pewną kwotę, którą możemy przeznaczyć na zawodników i trenerów. I mogę powiedzieć, że praktycznie co do złotówki pod to podpisaliśmy kontrakt.
A wpływy miały być o ile wyższe?
Wpływy? Szacowaliśmy, że będą wyższe od 2,5 do 3,5 miliona.
Super.
Ale czy takie będą, to tak jak mówię, no zobaczymy. Myślę, że na pewno jestem przekonany o tym, że uda nam się uzyskać wpływy większe niż wydatki na bieżący sezon. I oby było ono żeby ta różnica była jak najwyższa, no to wtedy szybciej uda nam się wszystkie te sprawy związane z zaległościami
zamknąć. A cofnijmy się o 4-5 miesięcy, niech pan powie, jak było blisko do tego, żeby ten klub, zespół nie wystartował w Ekstraklasie?
Wie pan, to też są takie mity, czy wyobraża sobie...
No ale impas w tych rozmowach sobie, z tego co wiem, to tam funkcjonował, tak?
A sobie wyobraża pan, że w Zielonej Górze nie było koszykówki?
Wie pan... Jak są długi, to firmy upadają czasem. No podam panu przykład Turowa Zgorzelec, który wspaniałym klubem był, mistrzem Polski był i nagle go nie ma. Czarni Słupsk dopiero próbują się odbudować.
Ale budują się i życzę im, kibicuję naprawdę zespołowi ze Słupska, żeby jak najszybciej wrócił do najwyższej klasy rozgrywek, no bo tam jest ich miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o Turów, no Turów było tyle specyficzne, że miał to szczęście, ale równocześnie pecha, że posiadał tak naprawdę jednego wielkiego sponsora. W sytuacji, kiedy ten sponsor przestał ich sponsorować, no po prostu klub nie miał z czego funkcjonować. U nas, jeżeli odejdzie jeden ze sponsorów, klub dalej będzie miał budżet. To nie jest tak, że mamy 80% budżetu od jednego ze sponsorów, czy 90%. Tutaj te wpływy są różne. Oczywiście zawsze w sytuacji, kiedy któryś z najwyższych sponsorów by odszedł, klub miałby kłopoty związane z budową drużyny, no nie wiem, no wtedy prawdopodobnie byśmy budowali drużynę taką, na jaką byłoby nas stać. Co by to się wiązało pewnie z tym, że kibice nie byliby tak zadowoleni, jak myślę, że są zadowoleni w tym sezonie, bo takie informacje do mnie dochodzą, zresztą no, samemu podoba mi się bardzo to, bardzo w jaki sposób zespół gra, jak funkcjonuje i no tylko się cieszyć. No.
Okej, a miasto będzie w 2020, 2021 i tak dalej tak samo hojne w stosunku do koszykarskiego Stelmetu? Czy jak
znaczy, miasto nie tylko jest hojne w stosunku do koszykarskiego Stelmetu, bo jest równie hojne w stosunku do żużlowego Stelmetu, jest też bardzo hojne do wielu innych dyscyplin sportu, czy to młodzieżowych, czy zawodowych, które funkcjonują w mieście Zielona Góra, bo to nie jest tak, że my tylko płacimy, czy wydatkujemy środki na te dwie główne dyscypliny sportu, ponieważ...
O tym byśmy mogli porozmawiać, bo ja nie jestem tak optymistycznie nastawiony do tego wydawania na inne sporty jak pan, ale zostawmy to na dzisiaj.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że wszystkie kluby sportowe działające na terenie miasta praktycznie nie płacą za obiekty, a miałyby płacić, to już pan ma kilka milionów złotych, które są przeznaczone na funkcjonowanie kultury fizycznej wśród młodzieży.
Nie chcę wchodzić
chociażby
w dyskusję, bo naprawdę byśmy rozszerzyli...
To nie jest tak wszędzie.
Ale mi chodzi o pojedyncze nawet nazwiska, o to jak straciliśmy potencjalną olimpijkę, która pukała do miasta, żeby niewielkie pieniądze jej dać. Jak teraz tutaj Jakub Skierka musi wypukiwać ścieżki, wydeptywać, żeby... Ale rozmawiajmy o koszykówce.
No to może z panem tutaj naczelnikiem Wydziału Sportu na ten temat, bądź też no, z panią dyrektor Haneźla, której to odpowiada.
Ale to w takim razie to nie jest akurat tajemnicą, myślę. Ile na 2020 miasto przeznaczy na koszykówkę?
Wie pan co, no teraz... Teraz no, jest ogłoszony konkurs. Ile to dokładnie będzie, zobaczymy. To też będzie wynikało z tego, jakie będą potrzeby jakby klubu, bo no,
Znaczy, potrzeby są zawsze nieograniczone.
No tak, tylko że wie pan, no my też mamy, my jako miasto mamy ograniczenia związane z płatnościami czy z finansowaniem w ogóle szeroko rozumianych wydatków bieżących, w które wchodzą właśnie między innymi właśnie promocja, kultura, ponieważ zgodnie z przepisami, które nas obowiązują, miasto czy w ogóle jednostka samorządu terytorialnego nie może zaciągać zobowiązań na wydatki bieżące. Możemy je finansować tylko z dochodów bieżących. Mhm. W sytuacji, kiedy te dochody bieżące z różnych względów nam spadają, również wydatki bieżące muszą być pod to dostosowane. Więc dlatego, tak jak mówiłem na początku, a pan o to zapytał, czy potrzeby klubu są nieograniczone, okej. Okay. Ale wydatki miasta są ograniczone właśnie w związku z ograniczeniami wynikającymi z dochodów.
Pamiętam taki apel, czy pismo, czy żądanie, już nie pamiętam jak to było określone, prezydenta do różnych jednostek w mieście, tak, żeby poszukały oszczędności, bo będą
nie
mniejsze
było takiego pisma.
No mniej więcej, tak?
Nie, to jest właśnie kolejny mit, który się pojawił.
Nie, ja się chciałem powiedzieć, że się obawiałem, że to również spotka kluby sportowe w tym momencie.
Pismo prezydenta było takie, żeby utrzymać wydatki na poziomie zeszłego roku i tyle. Nie było żadnych cięć, ani innych, to jest mit, który nie wiem skąd on się naprawdę...
Czyli przynajmniej utrzymanie koszykówka na tym samym poziomie będzie
miało pieniądze. Znaczy inaczej, finansowanie sportu. To nie tylko, tak jak mówię, koszykówki, czy żużla, czy nie wiem, czy piłki nożnej, czy innych dyscyplin. No ale no, myślę, że tak jak pan, jak pewnie wszyscy zielonogórzanie, czy większość zielonogórzan, bo też nie chcę generalizować, bo nie każdemu musi się podobać koszykówka, czy podobać żużel, czy podobać piłka nożna, ale no jak większość zielonogórzan, no trudno sobie wyobrazić, żeby w naszym mieście tych dwóch głównych dyscyplin sportu nie było, czy też nie miałyby one wsparcia ze strony miasta. A w jakiej ona wysokości będzie, no to się okaże. To będzie wynikało z budżetu, będzie wynikało z woli rady, przecież to radni decydują tak naprawdę o kształcie budżetu miasta.
Miasto miało kupić akcję koszykarskiego Stelmetu również i Falubazu. Falubazu kupiło, jest współwłaścicielem, koszykarskiego Stelmetu nie. Dlaczego?
To wynikało po prostu z tego, że zakup akcji jest wydatkiem majątkowym. To jest to wydatek, który wchodzi jakby, znaczy miasto wtedy weszło jako właściciel do klubu żużlowego. No a tylko tak, jak się kupuje akcje, no to te akcje mogą być przeznaczone na różne rzeczy. Klub bardziej koszykarski potrzebował pieniędzy na wydatki bieżące, nie potrzebował jakby wpływów majątkowych. Potrzebował po prostu gotówkę, więc łatwiej z korzyścią dla klubu było to, że uzyskały one pieniądze właśnie w formie dotacji.
A nie było tak po prostu, że jak zobaczyliście, jakie tam są długi, to stwierdziliście, kurczę, jak kupimy akcję klubu, którym są długi, to przyjdzie prokurator i zapuka niegospodarność, panowie z urzędu?
No, wie pan, no, teraz, panie Jacku, no tak, pan wspiera niby ten sport, a teraz rysuje pan tutaj takie czarne barwy.
Nie, to nie
wokół,
są czarne barwy. To ja zrozumiałem,
klubu,
że
prokurator tam
że optymizmem
pozamykać ale... ludzi, nie wiem, cokolwiek.
Nie.
To sprawa polega na tym, że po prostu klub potrzebował żywej gotówki i łatwiej było ją przekazać właśnie w tej formie niż...
No przecież to było wiadomo jeszcze przed Radą Miasta, która jakby podjęła decyzję, że będzie można wejść. To...
Dobrze, no ale potem były zmiany, były rozmowy z właścicielami. Były rozmowy z prezesem klubu o tym właśnie, w jaki sposób te pieniążki przekazać. No i zapadła decyzja, że z korzyścią dla klubu będzie przekazanie jej właśnie w tej formie.
Okej, panie Konradzie, jakby podsumowując tą część, bo jeszcze chciałem słówko o sporcie, bo przecież pan lubi kosza i chciałem chociaż, żeby pan słówko powiedział o tej drużynie, to ja nie wiem, czy to jest urzędowy optymizm pana, czy prawdziwy optymizm, natomiast mam wrażenie, rozmawiając z panem, że... czarne barwy już nie, Stelmet Zielona Góra, tylko takie szare się zrobiły, tak? Bo kolorów jeszcze nie nabrała sytuacja.
Dlaczego? Ja uważam, że na tą wiedzę, którą posiadam w tej chwili, czyli w trakcie trwania sezonu, na to, jak wyglądają wpływy do budżetu klubu, jak gra drużyna, w jaki sposób realizowany jest, nazwijmy to, plan naprawczy, który sobie założyliśmy przed sezonem, to jestem optymistą. Liczę na to, że w przeciągu tego sezonu i następnego uda nam się poregulować te zobowiązania wymagalne i wyjdziemy już na prostą, a mam nadzieję, że nauczony doświadczeniami tego sezonu, jakby tym, jak udało nam się zbudować tą drużynę, że nie będzie miało to żadnego wpływu na to, w jaki sposób ten zespół będzie funkcjonował i grał.
To nie oddaje się pan refleksji czasem takiej? Ja się oddaję osobiście, że można to było rok temu zrobić, dwa lata temu, kiedy już wiadomo było, że nie jest idealnie.
Wie pan co, gdyby człowiek wiedział, że się przewrócił, to by z krzesła nie wstawał. To jest, łatwo się ocenia coś po fakcie. W sytuacji, kiedy trzeba podejmować decyzje ad hoc, to je po prostu się podejmuje i bierze się za nie odpowiedzialność. I tą odpowiedzialność, o czym nieraz już mówił, pan Janusz Jasiński bierze na siebie za decyzję, które podejmował, ponieważ on zawsze mówił, że każdy może doradzać, z każdym może się spotkać, ale na końcu jest ten czas, gdzie trzeba podjąć decyzję. I on te decyzje podejmował. Lepsze, gorsze.
Trzeba w każdym razie program naprawczy wprowadzić.
Dokładnie, on jest prowadzony, działa. Ja nie wiem, czy gdybyśmy na ten temat nie rozmawiali dzisiaj u pana i nie wiem, nie byłoby legend, które narosły wobec klubu, to nie wiem, czy ktokolwiek z kibiców, którzy przychodzą, na przykład zaczęliby oglądać naszą drużynę od tego sezonu, zobaczyłby, że w tej drużynie jest prowadzony jakiś plan naprawczy, że coś tam jest niepokojącego finansowo.
Na pewno by zobaczył, coś się poprawiło, bo jeśli chodzi o drużynę, to się poprawiło.
Jeżeli by zaczął od tego sezonu oglądać nasz zespół, to by powiedział, że po prostu super ekipa, lider w polskiej lidze, piąte miejsce w lidze VTB. Grają świetnie, źle się o nich nie mówi, więc w czym jest problem?
Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.